Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
Polskie Radio 1030 Chicago, poradnik Sukces, jak zawsze w poniedziałek o tej porze. Nasze spotkanie z panią Elżbietą Baumgartner. Dzień dobry, pani Elu.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry naszym słuchaczom.
Zaczniemy dzisiaj nasz program od tego. Pytanie nadesłała do nas pani Agnieszka. Pani Elżbieto, wczytywałam się w książkę przez panią napisaną Amerykańskie emerytury, lecz odpowiedzi na niniejszą sytuację mojej znajomej nie znalazłam. Postanowiłam więc napisać bezpośrednio do pani, opisując sytuację mojej znajomej i prosić panią o odpowiedź. Moja znajoma, 65-letnia kobieta, 7 lat temu wyszła za mąż za dużo starszego od siebie mężczyznę, będącego już na emeryturze. Zamierzała zacząć starać się o połowę renty swojego męża za 2 lata, gdy ukończy 67 lat. Niestety jej mąż przebąkuje o rozwodzie, ponieważ boi się ostatnio o swój majątek, a ostatnio zaczął się źle czuć i syn go namawia do rozwodu. Moje pytanie. Jeżeli doszłoby do rozwodu przed 10-letnim okresem małżeństwa, to czy moja znajoma będzie miała prawo do tego świadczenia? I czy jeśli zaczęłaby pobierać już dziś pomniejszone to świadczenie ze względu na swój jeszcze młody wiek, to z chwilą rozwodu też straciłaby do niego prawo? Bardzo proszę o poradę, co znajoma powinna zrobić. Słucham wszystkich programów z panią i przyznaję, że sama za każdym razem dowiaduję się czegoś nowego. Co my byśmy bez pani zrobili? Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
O, dziękuję pani Agnieszko za miłe słowa. Ja też panią serdecznie pozdrawiam. Odpowiedź moja jest bardzo krótka. Jeżeli znajoma rozwiedzie się przed upływem 10 lat małżeństwa, to straci prawo do renty małżeńskiej. Jeżeli teraz zacznie brać wczesną rentę małżeńską i się rozwiedzie, to ta renta i rozwiedzie się przed upływem 10 lat małżeństwa, to ta renta zostanie jej odebrana. Czyli jakby nie było, znajoma powinna odwlec rozwód o 3 lata, aż do 10. rocznicy ślubu. Gdy się rozwiedzie po 10. rocznicy ślubu, wtedy zachowa uprawnienie do renty małżeńskiej. W międzyczasie, pani Agnieszko, znajoma może być w separacji z mężem. Nawet mogą być w oficjalnej, spisanej sądownie, prawnie separacji, dlatego że separacja liczy się jak małżeństwo. Także niestety, ale koleżanka powinna uzbroić się w cierpliwość.
Przechodzimy do pytań od pani Zofii. Pani Zofia ma 2 pytania. Pierwsze pytanie. Jesteśmy z mężem w wieku emerytalnym dopiero 1,5 roku po ślubie. On bierze emeryturę od 3 lat. Ja chciałabym brać rentę małżeńską. Czy jest jakiś wymóg co do długości trwania małżeństwa? Czy mogę otrzymywać to świadczenie i jednocześnie pobierać w Polsce swoją emeryturę?
Tak, jak najbardziej. Może pani brać rentę małżeńską i emeryturę w Polsce. Ten WEP pani nie będzie dotyczył, ta redukcja windfall elimination. Co do wymogu długości trwania małżeństwa. Do renty małżeńskiej staje się pani uprawniona 12 miesięcy po ślubie. A pani jest już 1,5 roku po ślubie, także jak najbardziej w każdej chwili może pani zacząć pobieranie renty. Tylko słusznie pani robi, że czeka pani do 67 roku życia, żeby ta renta była pełna, a nie zredukowana z racji wczesnego wieku.
I mamy jeszcze 2 pytanie od pani Zofii. Czy formalności związane z rentą rodzinną mogę załatwić w Polsce, czy tylko w USA?
Teraz pani mieszka gdzie, pani Zofio? Pani nie podaje. A więc, jeżeli pani mieszka w Polsce, to składa pani wniosek o rentę przez Biuro Świadczeń Federalnych przy amerykańskim konsulacie czy ambasadzie. Jeżeli natomiast mieszka pani w Stanach, no to oczywiście W Social Security, co może pani zrobić osobiście albo przez internet?
Przechodzimy do pytania od pani Teresy. Witam, potrzebuję pomocy. Jestem w trakcie kompletowania dokumentów w sprawie świadczeń dla byłej żony pracownika USA. Mieszkam w Polsce i mam pytanie odnośnie konta walutowego, bo mam wspólne konto ze swoją mamą, 96 lat. I na koncie walutowym widnieje ja i moja mama jako posiadacz konta walutowego. Czy to nie jest problem? Pozdrawiam serdecznie.
Nie, nie pani Tereso, to nie jest problem. Wyczytałam i sprawdziłam to, że świadczenia Social Security mogą być wypłacane na wspólne konto. Na cudze konto nie, ale na konto posiadane przez emeryta i kogoś jeszcze, tak jak w pani przypadku córki, może być emerytura Social Security wypłacana.
Kolejne pytanie nadesłała pani Krystyna. Mój bank każe mi wypłacać pieniądze z mojego konta IRA. Nie bardzo rozumiem dlaczego, bo przecież to moje pieniądze i ja decyduję, co z nimi zrobię. Co się stanie, jeżeli banku nie posłucham?
Zadziorna pani Krystyna. Ale zaraz, wróćmy jeszcze do pana Marka, bo pan Marek pytał o wady i zalety backdoor IRA, a ja to pominęłam. Wada jest taka, że nie ma odpisu podatkowego od wpłat na to konto, że to konto trzeba zatrzymać co najmniej 5 lat, ale zaletą jest to, że inwestycje na koncie Roth IRA rosną całkowicie bez podatku, a po ukończeniu 73 lat nie ma przymusu wypłaty. I właśnie ten przymus wypłaty ma pani Krystyna. Bo napisała, że bank jej każe wypłacać pieniądze z konta IRA. Tak, niestety, dlatego że po ukończeniu 73 lat nas wszystkich zaczyna dotyczyć taki przymus wypłaty, to się nazywa Required Minimum Distribution, RMD, Required Minimum Distribution. I po osiągnięciu 73 lat należy rozpocząć wypłatę pieniędzy z kont emerytalnych IRA w takim tempie, które pozwala na opróżnienie tego konta za naszego życia. I ten stan konta dzieli się przez statystycznie liczoną pozostałą długość życia i taką kwotę należy wypłacać. I banki tego pilnują. My nie musimy sobie zaprzątać głowy, ale banki znają naszą datę urodzenia. Banki widzą, jakie jest saldo tej emerytury, tego konta emerytalnego i one dokonują odpowiednich obliczeń. No i spodziewają się, że właściciel będzie to konto opróżniał. Teraz pani Krystyno, to nie jest takie kłopotliwe, bo bank przysyła, może już przysłał pani formularz, gdzie się wypełnia i wstawia instrukcje. Na przykład chce pani, żeby co miesiąc jakaś kwota była wypłacana albo co pół roku czy co rok i wskazuje pani, na jakie konto to ma iść. Niestety nie ma pani tutaj wyboru. Ja rozumiem, że pani w tej chwili nie są potrzebne pieniążki, że pani wolałaby, żeby one leżały sobie na koncie, ale niestety istnieje kara i ta kara wynosi nawet do 50% kwoty, która powinna była być wypłacona nie została.
Kolejne pytanie mamy od pani Bożeny. Witam serdecznie pani Elżbieto. Mam 64 lata i pracuję w USA, obecnie na Florydzie, od 1994 roku. Będę pracować aż do wieku 67-70 lat, jak zdrowie pozwoli. Od maja 2022 roku otrzymuję polską emeryturę w wysokości 2032 zł na konto polskiego banku. Proszę pomóc, bo w mojej sytuacji chcę uniknąć podwójnego opodatkowania lub zabrania części amerykańskiej emerytury Social Security.
Właśnie na te liczby. Pani mówi o uniknięciu podwójnego opodatkowania. A ile podatków pani płaci w Polsce, pani Bożeno? Pani dostaje 2032 zł miesięcznie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale kwota wolna od podatków w Polsce wynosi 2,5 tysiąca. Miesięcznie, czyli 30 tysięcy złotych rocznie, a dwa razy tyle dla małżeństw. Więc pani w Polsce nie płaci żadnego podatku, przez to nie ma podwójnego opodatkowania. Teraz Pani mówi, że ma pani łączoną emeryturę. Pani Bożeno, pani emerytura polska nie jest łączona, bo łączone emerytury są tylko przyznawane osobom urodzonym przed 48 rokiem, którym brakuje okresów ubezpieczenia, bo te osoby dotyczą stare przepisy emerytalne, gdzie trzeba było mieć 20-25 lat stażu w Polsce, żeby dostać emeryturę ZUS. Te przepisy się zmieniły już dawno. Pani jest młodą dzierżlatką, pani ma tylko 64 lata. Panią dotyczą nowe przepisy emerytalne, czyli nie ma żadnego łączenia. Może pani ma na myśli Windfall Elimination Provision. Okay? Teraz, jeżeli pani się zastanawia, czy panią dotyczy ta redukcja WEP, to nie mogę pani powiedzieć, bo żeby stwierdzić, w jakim stopniu jest pani zagrożona tą redukcją, to muszę zobaczyć pani historię zarobkową rok po roku, która jest widoczna na dokumencie Social Security Statement. Czyli jeżeli pani znajdzie ten Social Security Statement i zechciałaby pani, żebym oszacowała pani sytuację, czyli to zagrożenie tą klauzulą WEP, to proszę znaleźć ten Social Security Statement, przesłać do mnie mailem i wtedy możemy umówić się na spokojną rozmowę.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Mamy pytanie od pani Basi, konkretnie dwa, zacznę od pierwszego. Mój mąż otrzymywał wypracowaną emeryturę w USA i wyjechał do Polski i już nie wrócił. W tym czasie złożył pozew o rozwód i jesteśmy po rozwodzie, ożenił się z drugą kobietą. Po moim przejściu na emeryturę otrzymał połowę mojej. Czy w razie jego śmierci druga żona otrzyma po nim emeryturę?
Zaraz. Pani Basia się rozwiodła, a mąż się ożenił po raz drugi i pani Basia pyta, czy... I pani Basia troszczy się o drugą żonę swojego byłego męża i pyta, czy ona otrzyma rentę małżeńską po jego śmierci. I odpowiedź jest nie. Dlatego, że były mąż nie ma własnej emerytury. On dostaje rentę małżeńską z tytułu pani pracy. Więc jego druga żona nic nie dostanie. No i tyle.
Jeszcze mamy drugie pytanie od pani Basi. Czy w Polsce jest takie prawo, że długi po zmarłym mężu przechodzą na żonę? Są to długi Social Security z USA, były nadpłacone. Bardzo dziękuję za odpowiedź w moim imieniu i słuchaczy z radia.
No, ogólnie rzecz biorąc, męża długi osobiste nie przechodzą na żonę, ale pani tutaj pyta, długi względem Social Security. Rozumiem, że była jakaś nadpłata Social Security i teraz Social Security się upomina o te pieniądze. No więc, nie ma znaczenia, gdzie żona mieszka. Czy w Polsce, czy w Stanach, dlatego że tutaj nie wchodzą w grę polskie przepisy, ale amerykańskie. I jeżeli zmarły mąż dostał nadpłatę emerytury, powiedzmy z tytułu Windfall Elimination Provision i się administracja Social Security zbystrzyła, no to może domagać się zwrotu tej kwoty z masy spadkowej zmarłej osoby, albo z rodzinnych świadczeń wypłacanych wdowie albo sierotom. Więc dochodzenie należności z masy spadkowej jest kłopotliwe, a jest wręcz niemożliwe do przeprowadzenia w Polsce. Bo administracja Social Security jest w Stanach, masa spadkowa jest w Polsce i no, nie jest warte to zachodu dla administracji Social Security. A poza tym wiele osób po sobie nic nie pozostawia. Więc najłatwiej administracji Social Security jest odbierać należność z renty wdowiej. I jeżeli wdowa pobiera swoją własną emeryturę, to administracja Social Security ściągnąć należności nie może. Może się domagać tylko wtedy, jeżeli wdowa pobiera rentę wdowią. Wtedy może pomniejszyć tę rentę wdowią, aż sobie odbierze tę nadpłatę, którą udzieliła zmarłej osobie.
Mamy kolejne pytanie od naszego słuchacza. Czy moje świadczenie Social Security zredukowane z uwagi na mój niepełny wiek emerytalny w momencie składania podania wzrośnie z chwilą osiągnięcia przeze mnie pełnego wieku emerytalnego?
Nie, miły słuchaczu. Poszedł pan wcześniej na emeryturę, pogodził się pan z faktem, że dostaje pan tylko ułamek, jakiś ułamek pełnego świadczenia i to pozostanie. To pana świadczenie, ta emerytura pozostanie trwale zredukowana. Osiągnięcie pełnego wieku emerytalnego tutaj nic nie zmieni, tylko emerytura będzie podwyższana co rok o stopę inflacji, tak jak wszystkim innym.
To pytanie już mieliśmy. Kolejne pytanie mamy od pani Kingi. Pani Kinga do nas napisała: witam panią serdecznie. Zwracam się do pani z prośbą, jeżeli może mi pani odpowiedzieć, czy moja matka mieszkająca w Polsce otrzyma emeryturę po swoim mężu mieszkającym w USA. Mąż mojej matki wyjechał do USA i tam przeprowadził rozwód na terenie Ameryki, nigdy natomiast nie mieli rozwodu w Polsce. Moje pytanie dotyczy, czy moja matka otrzyma po mężu emeryturę z USA?
Czy pani mama otrzyma rentę po mężu? Tak, pani Kingo. Jeżeli mama była w związku co najmniej 10 lat, to jest uprawniona do renty wdowiej. Zaraz, on żyje czy nie żyje? Jeżeli... Rozwód, nie mieli rozwodu. A jeżeli mąż żyje, to mama otrzyma rentę w wysokości połowy jego świadczenia, rentę małżeńską. Jeżeli mąż nie żyje, to otrzyma 100% jego emerytury w postaci renty wdowiej. I nie ma znaczenia, gdzie mama mieszka. Czy w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, odkąd mamy umowę ze Stanami Zjednoczonymi, emerytalną umowę, to mama jak najbardziej jest uprawniona do świadczeń w Polsce.
Kolejne pytanie od pani Teresy. Zwracam się do pani z prośbą o poradę w sprawie polskiej emerytury. W 2019 roku, będąc w kraju, złożyłam w ZUS papiery o moją emeryturę. Oczywiście mam zasądzoną, ale jej nie pobieram, ponieważ jeszcze pracuję w USA. Wiem, że będzie ona jeszcze raz naliczona w momencie, kiedy wyślę zawiadomienie do ZUS-u, że przerwałam pracę. Pracuję w małym, trzyosobowym serwisie sprzątającym jako self-employed. Dostaję formę do rozliczenia 1099. Czy kobieta mnie zatrudniająca powinna mi wystawić takowe zaświadczenie, że nasza umowa o pracę została rozwiązana, aby mogła przesłać ją do ZUS-u? Czy sama powinna napisać takie oświadczenie u notariusza? Z tego, co słyszę, znajome biorą w kraju emeryturę i pracują tutaj, więc dlaczego ja bym nie miała jej brać? Zapracowałam na nią 20 lat. Przepraszam, że zawracam pani głowę swoimi sprawami, ale jest pani jedyną osobą, która udziela konkretnej odpowiedzi.
Zaraz. Pani Teresa jest samozatrudniona i ubiega się o emeryturę ZUS. No, pani Tereso, pani jest do niej uprawniona i może pani pobierać emeryturę ZUS, nawet jeżeli pani kontynuuje pracę, dlatego że pani jest samozatrudniona. To pracownik musi się zwolnić. ZUS domaga się jakiegoś zaświadczenia poświadczającego, że się ktoś zwolnił z pracy, już nie pracuje. Dostanie emeryturę, może wrócić do pracy, to takie głupie przepisy według mnie, ale one nie dotyczą osoby samozatrudnionej. Więc pani musi udowodnić w ZUS-ie, że pani samozatrudniona jest. I zazwyczaj to takie oświadczenie samodzielne wystarcza. Ale ponadto pani dostaje druk 1099 NEC. NEC oznacza Non-Employee Compensation. Non-Employee Compensation, czyli jest wystawiane dla osób samozatrudnionych. Więc co ja sugeruję, pani Tereso, żeby pani napisała list do ZUS-u, że pani jest samozatrudniona i pani prosi o wypłatę emerytury. I jako dodatkowy dokument może pani posłać ten druk 1099 NEC. Można wyjaśnić, bo tam w ZUS-ie niekoniecznie wiedzą, co jest co.
w Ameryce, więc można wyjaśnić, że ten NEC oznacza, jak powiedziałam, Non-Employee Compensation i jest przeznaczony dla osób pracujących dla samych siebie, co jest samo sobie no, dowodem na to, że jest pani samozatrudniona i do emerytury polskiej ZUS jest pani uprawniona.
Kolejne pytanie. Pytanie od naszego słuchacza. Czy moje ubezpieczenie Medicare pokryje koszty opieki medycznej w Polsce?
Krótka odpowiedź. Oczywiście nie. Medicare nie działa w Polsce.
Pytanie od pani Ewy w takim razie. Jaki jest wymagany minimalny staż pracy w USA uprawniający do ubiegania się o świadczenia Social Security? Zawsze myślałam, że 10 lat, ale znajoma pracowała tylko 6 i emeryturę dostaje.
No tak, pani Ewo. No to znajoma mogłaby wyświadczyć pani przysługę i wyjaśnić, jak tę swoją emeryturę amerykańską załatwiła po 6 latach pracy. A odpowiedź jest prosta. Od czasu zawarcia umowy emerytalnej między Polską i Ameryką, osoby, którym brakuje do 10 lat pracy w Stanach, mogą dostać emeryturę na podstawie łączonych okresów pracy. I to się nazywa Totalized Benefits, czyli emerytura liczona na podstawie lat pracy w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. I jeżeli mamy w Stanach i w Polsce w sumie 10 lat albo więcej pracy, to emeryturę dostaniemy. Liczoną proporcjonalnie, ona będzie malutka, ale zawsze.
I ostatnie jeszcze pytanie, myślę, że zdążymy. Pytanie od pana Leona. Czy moje świadczenie Social Security zredukowane z uwagi na mój niepełny wiek emerytalny w momencie składania... O, to pan już, to już było chyba to pytanie, tak?
Tak, no, to ale już było... Tak. Czy wzrośnie, gdy osiągniemy tak pełny wiek emerytalny? Te pytania tak wracają jak bumerang, tak, panie redaktorze, więc odpowiedź jest nie. Emerytura wzięta wcześniej, ona zawsze pozostanie na tym samym poziomie. Poszliśmy na emeryturę przed osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego. Mamy ją zredukowaną 20%. Będziemy dostawać mniej niż mniej o 20% do końca naszego życia. Ale mało tego, panie redaktorze, i to powinniśmy powtarzać w kółko, nawet jeżeli staniemy się uprawnieni do renty małżeńskiej, ona będzie nam zredukowana o te same 20%. Więc proszę się bardzo dobrze zastanowić, idąc na wczesną emeryturę. Jedynym wyjątkiem jest renta wdowia. Czyli pan Leon idzie na wczesną emeryturę, powiedzmy, swoją własną, ale staje się wdowcem, odpukać. I wtedy, jeżeli zacznie brać rentę wdowią po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego, to te 20% z redukcji, tak zwanej aktuaryjnej, z tytułu wczesnej emerytury, będzie mu darowane i będzie dostawał pełną rentę wdowią.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Poradnik Sukces, jak zawsze w poniedziałki o tej porze. Zachęcamy wszystkich do odsłuchania naszych powtórek na stronie polskieradio.com, jak również do odwiedzenia strony poradniksukces.com. Tam znajdziecie Państwo mnóstwo artykułów, znajdziecie Państwo publikacje pani Eli i swoje odpowiedzi na właśnie te pytania, które co tydzień nam zadajecie. A ja pani Elu serdecznie pani dziękuję i do usłyszenia już za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.